Dzień dobry, witam serdecznie Państwa wszystkich tutaj obecnych. Działamy transparentnie od samego początku, staramy się to robić ewidentnie i tutaj też w przypadku akurat tej inwestycji taki jest cel i takie było założenie pierwotne. No, zważywszy na wrażliwość całego zagadnienia, przeprowadziliśmy konsultacje społeczne. Te konsultacje społeczne zostały zakończone praktycznie. Szczegóły na temat tej konsultacji zostaną Państwu podane przez moich kolegów po lewej mojej ręce. Wnioski z tej konsultacji są takie, że zdecydowaliśmy się lekko zredukować skalę inwestycji, zarówno w odniesieniu do wielkości przetwarzanych czy przekształcanych odpadów, jak również w odniesieniu do ilości tych odpadów niejako dostarczanych do przekształcania. W szczególności prowadzi ta redukcja do zmniejszenia ilości transportów tychże odpadów środkami drogowymi, jak również koleją, na teren przyszłej inwestycji w instalację przekształcania odpadów, którą planujemy zrealizować na terenie naszego zakładu. Finalnie redukcja źródła ciepła prowadzi również do redukcji ewidentnie ilości tego ciepła wytwarzanego i ilości energii elektrycznej produkowanej. W efekcie końcowym mniej odpadów będzie również potrzebne do tego, żeby zasilić tą instalację. Jeżeli chodzi o kwestie związane ze szczegółami tak naprawdę ilościowymi, myślę, że tutaj moi koledzy powiedzą więcej. Liczba transportów drogowych realizowanych samochodami zostanie zredukowana finalnie do 10-12 w ciągu dnia czy w ciągu doby. Reszta potrzeb transportowych, potrzeb związanych ze źródłem ciepła, czyli z odpadami, będzie realizowana tak, jak planowaliśmy, drogą kolejową.
Bardzo teraz szczegóły od nas, poczekamy, tak rozumiem, chwilkę.
Możemy, proszę się tak? Jeszcze raz przedstawić, jeśli można.
Marcin Janczylik, przy projekcie budowy tej instalacji jesteśmy zaangażowani wspólnie z koleżanką w działania informacyjno-konsultacyjne realizowane z inicjatywy inwestora. To warto podkreślić, Szanowni Państwo, bo właściwe konsultacje przewidziane ustawą odbywają się dopiero wówczas, kiedy jest procedowany raport o oddziaływaniu na środowisko i cała wszystkie rzeczy związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Natomiast to, jak podkreślił tutaj Pan Prezes, te działania ze względu na wrażliwość tego projektu i działanie w sposób otwarty zostały podjęte z inicjatora wyprzedzająco jeszcze przed całą procedurą. Szanowni Państwo, zaczęło się to wszystko w listopadzie 2021 roku. To wówczas odbyło się spotkanie z władzami miasta Nowego Sącza oraz z radnymi Rady Miasta. Podczas tego spotkania inwestor zapowiedział plany dotyczące budowy takiej instalacji, którego popularnie zwany spalarnią. My mówimy także o tym elektrociepłownia, bo w sensu stricte to jest tego typu zakład. Zapowiedzieliśmy plany inwestycyjne, ale także została przedstawiona lista planowanych działań właśnie informacyjnych i konsultacyjnych dla tego projektu z inicjatywy inwestora. W tym czasie NEWAG wydał także komunikat prasowy otwarcie, informując, że taki projekt jest na stole, taki projekt jest rozważany i planowany. W następstwie tego odbyły się także dedykowane spotkania konsultacyjne z najbliższym otoczeniem. Do rozmów zaprosiliśmy przedstawicieli zarządów sąsiadujących osiedli. Na pierwszym spotkaniu było to około 10 sąsiadujących osiedli tutaj z terenem NEWAG-u i potencjalnym terenem inwestycji przyszłej. Spotkaliśmy się także z przedstawicielami w kolejnych terminach, z przedstawicielami pozostałych osiedli. Na terenie miasta w okresie od lutego do kwietnia 2022 roku funkcjonowały punkty informacyjno-konsultacyjne. Była to taka forma otwartych spotkań dla mieszkańców. Każdy, kto chciał, mógł z takiej formy konsultacji skorzystać. Wcześniej każde funkcjonowanie takich punktów poprzedziły działania informacyjne w mediach społecznościowych, w internecie, a także za pośrednictwem mediów lokalnych. Punkt informacyjno-konsultacyjny to przede wszystkim prezentacja projektu, możliwość konsultacji z ekspertami, zadawania pytań, odpowiedzi z naszej strony, a także okazja do dystrybucji materiałów informacyjnych. Tak jak powiedziałem, 9 punktów na terenie miasta. Te punkty zlokalizowane były na terenie 8 osiedli, w tym osiedli z najbliższego otoczenia, mówię tutaj o Nowojowska, Przedworcowe, Wojska Polskiego, czy też Zawady i Gorzków. Ponad 400 osób wzięło udział, uczestniczyło w tychże punktach informacyjno-konsultacyjnych. W marcu 2022 roku w ramach działań informacyjno-konsultacyjnych i ze strony inwestora odbyło się także otwarte spotkanie konsultacyjne. Ponad 100 uczestników wzięło w tym spotkaniu udział, w tym także przedstawiciele zarządu osiedla Nowojowska, to najbliższe otoczenie i mieszkańcy tegoż osiedla. Zorganizowaliśmy również wyjazd studyjny, aby to, o czym informowaliśmy, czy w ramach punktów, czy też podczas tych różnego rodzaju spotkań, żeby zweryfikować i sprawdzić w praktyce, jak to funkcjonuje, i dlatego na przełomie marca-kwietnia odbył się wyjazd studyjny do instalacji zagospodarowującej odpady, przekształcającej je w prąd i ciepło, do instalacji w Koninie. Instalacja działająca od 6 lat, produkująca prąd i ciepło rocznie z około 90 tysięcy ton odpadów z Konina i 30 paru okolicznych gmin. Kilkadziesiąt osób również uczestniczyło w tym wyjeździe studyjnym. Przedstawiciele inwestora uczestniczyli również, jak Państwo wiecie, w sesjach Rady Miasta, na posiedzeniach Komisji Rady Miasta, a także w sesji naukowo-obywatelskiej zorganizowanej przez władze miasta. Jeśli chodzi o główne postulaty sygnalizowane podczas tych szerokich działań informacyjnych i konsultacyjnych ze strony mieszkańców, to przede wszystkim to, co wspomniał tutaj, już nawiązywał Pan Prezes, te postulaty i te kwestie poruszane przez mieszkańców dotyczyły między innymi wielkości instalacji, ilości przetwarzanej w nich odpadów do produkcji prądu i ciepła. Z tym związana i skorelowana jest oczywiście liczba aut, prawda, która dostarczających to paliwo i która miałaby się poruszać tutaj w rejonie ulic Nowojowska i 29 listopada. Naturalnym jest, w przypadku tego typu inwestycji pojawiały się także kwestie i pytania dotyczące bezpieczeństwa zarówno mieszkańców, otoczenia czy środowiska i oddziaływania takiej instalacji, a także kwestie związane z kosztami zagospodarowania odpadów i gwarancją, jeśli chodzi o cenę takich zagospodarowania odpadów dla mieszkańców i dla samorządów odpadów wytwarzanych na terenie Nowego Sącza. Biorąc pod uwagę te postulaty, wnioski płynące teraz z tych postulatów i z tych przeprowadzonych działań, Elżbieta.
Chwilę przerwy. Już można? A jeszcze. Proszę Państwa, zgodnie z deklaracją, którą już na wstępie naszego spotkania złożył Pan Prezes, główną jakby przesłanką i decyzją, która wynikła oprócz analiz eksperckich, które toczyły się w związku z przygotowaniem raportu właśnie z konsultacji społecznych, to była decyzja inwestora o tym, że planuje zmniejszyć inwestycje. Mówimy tutaj o mniejszej wydajności instalacji i o zmniejszeniu tej przepustowości o połowę, czyli planowaliśmy inwestycje na 90 tysięcy ton na rok. W tej chwili inwestor mówi o 45 tysiącach ton paliwa z odpadów na rok, które miałyby trafiać do tej instalacji. To jest bardzo znacząca decyzja i z której jakby wynikają konkretne korzyści, czy też odpowiada to oczekiwaniom społecznym, o których mówiliśmy przed chwilą. Przede wszystkim obawy mieszkańców, dotyczy to szczególnie obaw artykułowanych przez mieszkańców osiedli sąsiadujących z planowaną inwestycją, wiązane były z natężeniem ruchu. Już w tej chwili w okolicy zakładu Newag mamy problem z dość istotnym natężeniem ruchu, z korkami, co stanowi uciążliwość, co jest zrozumiałe także dla zarządu i władz Newagu. Stąd myślę, że ta informacja będzie pozytywnie odebrana przez mieszkańców, bo mówimy o tym, że w tej chwili ilość aut, która będzie przyjeżdżała do planowanej instalacji, ograniczy się do 10-12 na dzień, przy czym warto zwrócić uwagę, że także jeżeli chodzi o same godziny przejazdu, zakładamy, iż ten transport odbywałby się poza tak zwanymi godzinami szczytu, czyli w tych godzinach, które ewentualnie nie byłyby, czy nie dokładałyby się do szczególnych korków, czyli dojazdy do pracy, szkół i tak dalej. Jedna druga tego transportu stanowić będzie transport kolejowy i w ten sposób jakby myślę, że ta obawa, czy to zagrożenie związane z taką ogromem ilości transportów ciężkiego sprzętu, czy pojazdów drogowych przewożących odpady, no w jakimś sensie spotka się z pozytywnym odbiorem społecznym. Jeżeli chodzi o obawy związane z funkcjonowaniem samej instalacji, to rzecz jasna, zgodnie z założeniami tego typu projektów, mówimy o bardzo nowoczesnej instalacji, która podlega tak naprawdę stałemu monitoringowi, nie tylko ze strony Instytucji Ochrony Środowiska, dlatego że każda tego typu elektrociepłownia na odpady jest online połączona z instytucjami typu WIOŚ, czyli Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Natomiast mówimy także o możliwości monitoringu emisji czy poziomów emisji przez mieszkańców. Inwestor rozważa budowę tablicy informacyjnej, podobnie jak to się ma w innych instalacjach w Polsce, Poznaniu czy Bydgoszczy. Takie tablice są ogólnie dostępne, można śledzić na bieżąco, jakie poziomy emisji z tak zwanego komina dotyczą danej instalacji. Natomiast jeżeli chodzi o ten aspekt społeczny, co również zapowiadaliśmy w trakcie naszych działań informacyjno-konsultacyjnych, planujemy powołać Radę Społeczną, jeżeli oczywiście dojdzie do realizacji tej inwestycji. Już na etapie samego procesu inwestycyjnego będzie to forma takiego zinstytucjonalizowanego dialogu, w której uczestniczyć będą najważniejsi interesariusze tego projektu, czyli mieszkańcy. Sądzę, że przede wszystkim mówimy o mieszkańcach z najbliższego otoczenia, organizacje pozarządowe, czy też radni osiedlowi. To będzie grupa osób, która będzie miała w cudzysłowie jakieś specjalne uprawnienia także do odwiedzania budowy, a w późniejszym okresie do monitorowania tej instalacji w trakcie jej eksploatacji. Jeżeli chodzi o podsumowanie korzyści, które wynikają i z pewnych określonych walorów tego typu inwestycji, to możemy mówić, że jest to instalacja, która wykorzystuje przede wszystkim ekologiczny surowiec, który nie jest obciążony kosztami emisji CO2. Te koszty emisji przekładają się tym samym do niższych kosztów produkcji samej energii, a to z kolei, możemy powiedzieć, prowadzi nam do pewnej wymiernej korzyści w postaci niższych opłat za odpady czy energię cieplną, za którą płacić muszą mieszkańcy. Wiadomo, że problem zagospodarowania odpadów tak zwanych nierecyklowalnych, czyli odpadów resztkowych, tych, które w tej chwili trafiają na składowisko, jest dużym problemem Nowego Sącza. Także w kontekście tego, że samo składowisko, no mówimy o tym, że będzie musiało być zamknięte w perspektywie około 3 lat. Tym samym powstanie tego typu inwestycji byłoby no, bardzo korzystną formą rozwiązania tego problemu, czyli zamiast na składowisko ta część odpadów komunalnych, które nie trafiają do recyklingu, bo mówimy o tej grupie odpadów, mogłaby trafiać do tej instalacji. No i to, co jest najważniejsze, a także wynikało z pewnych oczekiwań i artykułowane było zarówno przez radnych, jak i przez mieszkańców, inwestor deklaruje, że jest gotów zabezpieczyć preferencyjną stawkę dla odpadów wytwarzanych przez mieszkańców Nowego Sącza i mówimy tu o perspektywie długookresowej, nawet do 25 lat. Rzecz jasna, rozmowy tego typu będą podjęte przez NEWAG z miastem i będą miały prawdopodobnie jakąś formę umowy sformalizowanej, rzecz jasna, jeżeli dojdzie do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego i wszystkie pozostałe wymagane prawem decyzje zostaną podjęte. To, co przełoży się tak wymiernie na co dzień, jeżeli chodzi o korzyść dla mieszkańców, to oprócz tej tańszej energii za ciepło, o której wspominałam, będzie również niższa stawka opłat za odpady, które zamiast wędrować do instalacji zewnętrznych w innych miastach, będą mogły być zagospodarowane nie na składowisku, tylko właśnie instalacji odzysku energii z odpadów. Możemy powiedzieć i myślę, że Państwo śledząc w tej chwili bieżące informacje związane z rynkiem energetycznym, czy nawet informacje typu newsy takie z ostatnich dni, mamy tego pełną świadomość, że sądzę, że każdy, kto interesuje się chociażby sytuacją geopolityczną, zdaje sobie sprawę, że mamy problem z węglem i z nieodnawialnymi surowcami. Zarówno dostęp do węgla, jak i dostęp do gazu jest w jakimś sensie ograniczony, a ceny tych surowców no, w sposób dramatyczny windują się w górę z dnia na dzień. Także myślimy, że tego typu instalacja stanowi realną alternatywę dla węgla i rozumiemy to w sensie nie tylko takim stricte ekonomicznym, ale też ekologicznym, czyli zastąpienie źródeł węglowych niskoemisyjną instalacją, która ma możliwość produkowania energii cieplnej i elektrycznej z paliwa, które jest lokalne i które jest dostępne tu na miejscu. Proszę Państwa, tak mniej więcej wygląda podsumowanie tych naszych działań i wniosków, które płyną z tych konsultacji, ale także z prac analitycznych naszych ekspertów. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, jeżeli są pytania związane czy z konsultacjami, czy z samym projektem. Bardzo proszę.
Ja mam przede wszystkim jedno pytanie, czy ta decyzja o tym, że ta inwestycja będzie znacznie mniejsza, znacznie mniejszą ilością odpadów, to jest skutek tych protestów mieszkańców, z którymi jednak mieliśmy do czynienia, czy też jest to wynik jakiegoś rachunku ekonomicznego, z którego wynika, że po prostu będzie się to lepiej opłacało, albo być może należy tę inwestycję zrealizować za mniejsze pieniądze?
Nie, zasadniczo ja pozwolę sobie odpowiedzieć.
Moment,
ja
proszę o mikrofon.
Redukcja.
Jeszcze nie.
Redukcja skali tak naprawdę wynika z ilości ciepła, które może zostać odebrane właściwie i energii elektrycznej, która też będzie odbierana fizycznie z terenu tej instalacji do przekształcania odpadów. W szczególności jeśli chodzi o tą część związaną z energią elektryczną, my sami jesteśmy w stanie ją skonsumować na potrzeby własne. Natomiast w przypadku energii cieplnej, która będzie produkowana z odpadów, pierwotne założenia na dzień dzisiejszy byłyby przewymiarowane w stosunku do możliwości odebrania tej energii cieplnej przez obecnie istniejącą instalację ciepłowniczą na terenie Nowego Sącza. Także nie można określić i jednoznacznie wskazać, że tak naprawdę redukcja skali jest pochodną tylko i wyłącznie protestów, czy też wynikiem konsultacji i stanowiska mieszkańców, w szczególności sąsiadów mieszkających tu przy naszej firmie.
Rachunek
ekonomiczny, dokładnie tak. Warto podkreślić jeszcze jeden fakt, mianowicie budowana instalacja będzie miała charakter modułowy, znaczy ona będzie rozwojowa, czyli de facto gdyby potrzeba było w przyszłości, gdyby zaistniała potrzeba zwiększenia skali, to będziemy w stanie tą instalację na dzień dzisiejszy rozbudować, czyli jakby zwiększyć jej potencjał wytwórczy docelowo zarówno w odniesieniu do energii elektrycznej, jak również w odniesieniu do energii cieplnej.
Czyli jeżeli ja dobrze rozumiem, z tego rachunku ekonomicznego wynika, że ta ilość ciepła, która zostanie wyprodukowana przez spalarnię, będzie znacznie większa niż może przyjąć ją ciepłownicze.
Tak, gdybyśmy fizycznie wyszli z założenia takiego, że pierwotnie realizujemy tą inwestycję do tej skali, która była w pierwotnym projekcie założona, no niestety musielibyśmy ciepło oddawać, właściwie tak naprawdę no, emitować w powietrze w cudzysłowie. Tak, dokładnie. W powietrze. Nie bylibyśmy w stanie odebrać. Bardzo proszę.
W tym momencie.
Możemy się bardziej. Może się bardziej ściśniemy.
Możemy i tak zrobić. Ja się
przesiądzie, wtedy łatwiej.
Tak, dobrze. Panie Stanisławie, proszę. Ja...
Nawet tutaj.
Tak będzie szybciej chyba.
Szanowni Państwo, jeszcze wracając do tego tematu, tu już prezes naświetlił, jaka była tego geneza, jaka była historia. Rozpatrując, jak analizując i informując też społeczeństwo i mieszkańców, że żadne decyzje odnośnie wielkości, ja to podkreślałem na każdym spotkaniu, nie zapadły, że analizujemy tą wielkość, nastąpiła taka, powiedzmy sobie, fuzja i dokładne rozmowy z przedsiębiorstwem obok, MPC-em, który jest dystrybutorem sieci. Teraz musimy rozgraniczyć dwa okresy, które są. Pierwszy okres, tak zwany okres grzewczy, czyli jest zimowy. I tutaj ta instalacja, która by była 90 tysięcy ton, w całości by się mogła wpisać i dostarczać ciepło mieszkańcom, jeśli chodzi o ten element. Natomiast drugim okresem, który tutaj jest najistotniejszym, to jest okres letni, wtedy, kiedy nie jest dostarczane ciepło, tylko jest dostarczana ciepła woda użytkowa. I teraz tak, żeby spełnić tą możliwość dostarczenia ciepłej wody użytkowej w całości, ta instalacja na dzień dzisiejszy w okresie letnim, te 45 tysięcy ton i ciepło odzyskane z tej energii zgromadzonej w odpadach w pełni zabezpiecza możliwość zaopatrzenia mieszkańców ciepłą wodę użytkową. Jest również pewną wskazówką i hasłem do tego, że należy rozbudować poszczególne systemy dostarczania ciepłej wody dla mieszkańców. To jest minimalna przeróbka w mieszkaniach, minimalna przeróbka przez węzeł ciepłowniczy. I to spowodowało taką decyzję, o której tutaj prezes powiedział. Druga sytuacja, która jest, też wyszła jeszcze na tych konsultacjach, przy rozmowach, była taka obawa też odnośnie funkcjonowania i działalności MPC-u. Ponieważ MPC ma też dofinansowanie, zmienił profil i zmienia cały czas profil swojej działalności wytwórczej, energii, przechodzi na biomasę i przyszedł w części na gaz, żeby nie było zachwiania całej tej równowagi, strumień, który powstanie z energii z odpadów, będzie jak gdyby uzupełnieniem tutaj tej podstawowej działalności MPC-u. Czyli tutaj z naszej strony, ze strony NEWAG-u i tej inwestycji NEWAG-u nie ma żadnego zagrożenia dla funkcjonowania i dalszego rozwoju MPC-u. Nawet na spotkaniach, ponieważ prowadzimy takie rozmowy, żeby dograć wielkościowo ten temat rozwojowy, MPC, myślę, że też poinformuję Państwa, będzie stawiał na to, żeby jak najwięcej mieszkańców podłączać do sieci ciepłowniczej, na to są środki i również w tym drugim aspekcie, co powiedziałem w aspekcie letnim, jak najwięcej ciepłej wody użytkowej było z tej instalacji termicznej i w razie potrzeb wtedy tylko jest uruchamiana kotłownia szczytowa.
Inaczej rzecz biorąc, pełna synergia z obecnie istniejącym dostawcą ciepła i przyszłą potencjalną instalacją przekształcania odpadów.
Tak, procentowo wiemy, na jaką bonifikatę mogą liczyć mieszkańcy Nowego Sącza w stosunku, jak rozumiem, do przyległych gmin, którzy skąd będą trafiać odpady tutaj na ten zakład, który planujecie Państwo wybudować.
W mojej opinii pytanie jest trochę przedwczesne i skierowane de facto tak naprawdę nie powinno być do nas, powinno być skierowane tak naprawdę do miasta. My nie będziemy bezpośrednio oferować dostaw ciepła mieszkańcom. Jedyne co, to jesteśmy w stanie oczywiście w porozumieniu z miastem zagwarantować określone warunki tej dostawy, ale to miasto będzie decydowało o tym, jaka będzie cena jednostkowa w energii cieplnej dostarczanej mieszkańcom.
Czyli miasto jeszcze jest, mamy dwie ceny. Cena na bramie odpadów dla mieszkańców, mamy cenę wytworzonego ciepła. I teraz tak, wytworzone ciepło w zamyśle i tak jest prowadzona inwestycja w tym kierunku, że całość w sposób hurtowy zostanie do dystrybutora oddane, czyli w tym przypadku do MPC-u. I ta cena wytworzenia jednego megawata energii cieplnej jest dużo, dużo niższa niż to, co w tym momencie jest z węgla. Czy na przykład z gazu, nawet nie mówię o podwyżkach. Natomiast drugi element, o którym Pani pyta i Państwo pytacie, to jest cena związana z opłatą na bramie. I teraz mówimy w tym momencie o tym, że dopiero dokładna analiza, która jest możliwa do zrobienia, jak przejdziemy ten pierwszy etap, będziemy mieć pospinaną wielkość, będziemy mieć wszystko zrobione, jesteśmy się w stanie dokładnie określić. Ja mogę powiedzieć przykładowo, że to jest w stosunku do innych miast, jak to zostało skalkulowane, to jest około 30% wartościowo mniejsza opłata dla mieszkańca, czyli mniejsza opłata dla gminy, która jest przenoszona potem na mieszkańca. Czyli inne stawki obowiązują nas w funkcjonujących spalarniach w stosunku do podmiotu, który jest gospodarzem, czyli dana gmina, niż to ktoś przywozi z zewnątrz. Różnica jest kolosalna. Teraz tak rynek się stworzył w gospodarce odpadami, że mogę z głowy powiedzieć, nie powiem gdzie, ale powiedzmy sobie mieszkańcy i w mieście mają tonę na bramie, 340 zł, a odpady, które przyjeżdżają z innych miast, są po 700 zł za tonę. Więc taka jest różnica tutaj, nawet drastyczna do tego, co dochodzi. Więc ten rynek jest rynkiem, który będzie w jakiś sposób regulowany teraz poprzez tego typu inwestycje. Natomiast nie możemy wprost powiedzieć, ponieważ jeszcze jest jeden argument, który tutaj jest, cena zarówno wytworzonej przez nas energii, jak i cena wytworzonej odbioru na bramie podlega regulacji. To jest Urząd Regulacji Energetyki. On reguluje całość sprzedaży energii elektrycznej i całość sprzedaży energii cieplnej. I nie możemy, powiedzmy sobie to, co trudno było mieszkańcom zrozumieć, przejść powyżej określonego taryfikatora.
Warto jeszcze dodać w uzupełnieniu, że otoczenie gospodarcze na dzień dzisiejszy nie wykazuje jakiejkolwiek stabilności, w związku z tym prognozowanie w tej chwili w oparciu o dane, które są w tej chwili zbierane po to, żeby stworzyć biznesplan i informowanie konkretnie dzisiaj mieszkańców jest trudne.
Znaczy, tu nie chodzi o wartości konkretne, ale procentowo na przykład.
To już jest wartość. Natomiast to deklaracja, którą możemy złożyć, jest taka, że na pewno te koszty pozyskiwania odpadów, czyli koszty widziane z perspektywy mieszkańców, będą racjonalne, na bardzo racjonalnym, korzystnym poziomie.
Tutaj ten przykład, co Państwu powiedziałem, że to mniej więcej wychodzi w tych miastach, które są, to jest około 30%. Na przykład Kraków już nie przyjmuje w instalacji żadnych innych odpadów oprócz swoich, czyli ze swojego miasta.
Panie Przewodniczący, chciałem jedno pytanie zadać, takie niezwiązane może wprost z samą tą liczeniem ile i tak dalej, ale w tych głosach i obawach dotyczących budowy spalarni pojawia się głos prywatnego inwestora, który de facto nie przejąłby kontroli, ale mocno uzależnił miasto od siebie poprzez podpięcie strategicznej części funkcjonowania tych sieci miejskich. I różne wersje są tutaj proponowane, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego problemu. Na przykład pojawia się propozycja współudziału gminy, na przykład sądeckich, jako udziałowców spółki. Czy jest w ogóle pole do tego rodzaju negocjacji również przygotowane?
W naszej opinii tak naprawdę pole do rozmów jak najbardziej istnieje.
Także na ten temat?
Także na ten temat.
Czy były takie wnioski formułowane? Miasto Nowy Sącz, przez okoliczne miejscowości, że dogadajmy się, stwórzmy i przedsiębiorstwo w ramach takiej spółki, powiedzmy.
O ile mi wiadomo, na dzień dzisiejszy nie.
Trwają z naszej strony, czyli ze strony Newagu, trwają rozmowy ze spółką Nowa, trwają rozmowy z NPC-em na temat wypracowania tego, co mówiłem, sposobu dostarczania. I tutaj, jeśli chodzi o elementy związane z systemem gospodarki odpadami, również z NPC-em rozmawiamy na temat punktu włączenia i całej modernizacji sieci ciepłowniczej. Z tych rozmów wynika taki wniosek, że to, co powiedziałem i powtarzam jeszcze raz, NPC będzie w dalszym ciągu rozbudowywał i starał się jak najwięcej mieszkańców pozyskać do przyłączenia zarówno na ciepłą wodę, jak i na w tym momencie ciepło, które byłoby ciepłem w pewnym sensie systemowym, dostarczane stale. Natomiast tutaj jeszcze uzupełniając prezesa, rozmowy, które byłyby na temat wybudowania wspólnej instalacji, bo mówimy, rozumiem, że panu chodzi o to, jeszcze takowych rozmów dokładnych, one się nie zaczęły, jeszcze ich nie było.
Ale też z drugiej strony mogę dodać, że istnieje bardzo wiele sposobów formalno-prawnych na to, aby tych obaw o jakąś pozycję dominującą, czy też uzależnienie i tak dalej, po prostu się pozbyć.
Czy jeśli mieszkańcy miasta w referendum powiedzą, że nie chcą budowy tej spalarni, to czy będzie to jednoznaczne dla Państwa z podjęciem decyzji o wycofaniu się z tej inwestycji, czy będzie jeszcze jakieś pole do negocjacji? Próba, żeby jednak ten inwestycje w tam realizować. Czy też po prostu inwestor powie, ok, dziękuję, nie chcę, zbuduję to, dzięki.
Wydaje się, że taka decyzja będzie podejmowana przez nas nawet na pewno w momencie, kiedy będziemy znać wyniki referendum. W tej chwili przedwcześnie, aby o tym mówić, oddajmy prawo i głos mieszkańcom. Oni de facto wskażą, jaką decyzję myśmy powinni podjąć po analizie.
Ale że państwo nie mają jakiegoś awaryjnego scenariusza? Czy po prostu nie chcą?
Tak jak pani powiedziałem, zostawmy, zobaczmy jaki będzie wynik referendum. Niech się mieszkańcy miasta wypowiedzą na temat warunków, w których żyją, na temat sposobu, że tak mówię, zagospodarowania odpadów, które niewątpliwie w długim okresie czasu będą rosły. W obliczu jeszcze przy okazji zbliżającego się problemu z wysypiskiem, które też jakoś będzie musiało być obsłużone, który też jakoś będzie musiał być rozwiązany.
I zobaczymy jeszcze na jeden wpływ, który tutaj podkreślam. Jaka będzie cena w tym momencie sprzedaży i wyprodukowania energii cieplnej przez MPC. Bo to jest jak gdyby naczynie połączone. My przekształcając, czyli termicznie unieszkodliwiając odpady, odzyskujemy energię, czyli zasób energii, który tutaj jest. A przy cenach tak skakujących węgla i ceny gazu, którego na dzień dzisiejszy brakuje, ostatnio był taki artykuł, że 100 milionów ton węgla brakuje w Polsce, w rezerwach strategicznych, więc zobaczymy, jak mieszkańcy do tego, ich dobra wola, jak do tego podejdą.
Niewątpliwie warto zwrócić również i podkreślić jeszcze jeden fakt, mianowicie instalacja przekształcania odpadów, ona w długim horyzoncie gwarantuje redukcję dynamiki, patrząc na to, co się dzieje znowu w otoczeniu gospodarczym, dynamiki kosztów ciepła i kosztów energii elektrycznej. Ewidentnie. No bo tak naprawdę wytwarza się coś z odpadów. Coś
z tego, co produkujemy.
Z tego, co produkujemy, dokładnie. Coś z czegoś niechcianego, w cudzysłowie.
Tutaj jeszcze, jeśli możemy wejść w taki aspekt typowo technologiczny, więc tych instalacji jest na tyle w świecie, że można wykorzystać najlepsze dostępne techniki, można ją tak zaprojektować i tak przygotować, żeby ona nas spełniała to, o czym mówiliśmy, wszelkie normy, zarówno normy bezpieczeństwa, to co tutaj są cytowane przy różnego rodzaju wypowiedzi na temat funkcjonowania tego zakładu. Tutaj z tych dwóch wyjazdów studyjnych skorzystało około 60 osób i chcieliśmy też Państwa w niedługim przyszłości, jeżeli Państwo się dacie zaprosić, podjechać i zobaczyć, jak ta instalacja funkcjonuje w którymś z miast. I wtedy faktycznie można usiąść zarówno z mieszkańcami, sąsiadami, jak i również dowiedzieć się o w ogóle szczegółach, jak to było przygotowane. Ten proces był naprawdę bardzo długi i to, co teraz tutaj się dzieje, to na przykład nas nie zaskakuje.
W uzupełnieniu do tego, co pan Stanisław powiedział, dodam, nie można użyć technologii. Musi zostać taka technologia użyta, aby progi emisji spalin nie zostały, emisji zanieczyszczeń nie zostały przekroczone. W innym układzie ta instalacja nigdy nie zostanie dopuszczona do użytkowania.
Ani do zatwierdzenia projektu. Proszę pytać, jesteśmy.
Ja mam jeszcze jedno pytanie odnośnie do tego, jak Państwo wspomnieli, bo zmniejszy się ten transport kołowy. Czy jakby ta infrastruktura kolejowa już jest przygotowana właśnie na transport?
Jest bocznica kolejowa, która w każdej chwili służy. Mówimy o bocznicy kolejowej, czyli mówimy o infrastrukturze, która jest przewidziana w tym momencie w projekcie. Na dzień dzisiejszy od szeregu lat, ponad chyba już 20, PKP Cargo posiada takie wagony do takiego transportu. W projekcie łódzkim, który jest teraz w tym momencie procedowany i uzyskuje decyzję pozwolenia na budowę, jest też przewidziana budowa podobnej bocznicy. My mówimy o 5-6 wagonach, które przyjadą z punktu przeładunkowego z okolicznych linii, zostaną tutaj rozładowane. Obrazowo, informacyjnie to jest coś takiego, jakbyśmy powiedzmy sobie kontener, który jest na hakowcu, pierwsze w sposób obrotowy umieścili na platformie wagonu i potem go ściągnęli tak, jak się załadowuje gruz. Tak obrazowo Państwu to można tak zobrazować. W dużej ilości instalacji, które są w Europie, taki system działa. i działa taka zbiórka, żeby nie przewozić kołowo.
Niemniej a jednak, wiemy, czy te punkty przeładunkowe w okolicach Nowego Sącza byłyby umiejscowione? Czy to jest jeszcze...
Punkty przeładunkowe byłyby umiejscowione w Nowego Sącza, w okolicach Nowego Sącza, tam gdzie jest linia kolejowa. I również rozpoczęliśmy rozmowy z powiatem nowotarskim i z powiatem tatrzańskim na temat zrobienia punktu przeładunkowego i stamtąd również pozyskania odpadów.
Nie, są niezbędne po prostu bocznice, niewielkie bocznice kolejowe, gdzie można te odpady de facto załadować na wagony. To jest... Odpowiadając też Pani na pytanie, na dzisiaj po stronie przedsiębiorstwa, naszego przedsiębiorstwa, infrastruktura logistyczna transportu kolejowego leży w zakresie tego projektu. Więc ona nie jest przygotowywana odrębnie, jest po prostu jakby celem zawartym również w celu inwestycyjnym.
Częścią składową całego projektu.
Roku.
Z Nowego Sącza to będzie około 30 tysięcy.
Około 25 tysięcy.
I 20 tysięcy, jak rozumiem, z okolicy.
Z zewnątrz, tak.
Jeżeli Państwa jeszcze interesuje, to możemy powiedzieć dwa słowa na temat, nad czym pracujemy teraz. Czyli przygotowujemy raport z oceny oddziaływania na środowisko. Przygotowujemy pewne elementy.
Proszę.
Można? W chwili obecnej pracujemy, tak jak wspomniałem, na temat współpracy ze spółką tutaj Nowa oraz współpracy z pełnej z MPC-em przy rozwiązaniu układów dostarczania ciepła oraz pracujemy nad raportem z oceny oddziaływania na środowisko.